Jakiś miesiąc temu rozważaliśmy początek listu do Filipian. Słuchaliśmy o apostole Pawle, który będąc w więzieniu, będąc najprawdopodobniej w miejscu w życiu, w którym nikt z nas nie chciałby się znaleźć, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś bardzo chętnie chciał raz być w więzieniu i dwa czekać najprawdopodobniej na wyrok śmierci. I on z tego miejsca pisał i słuchaliśmy, rozważaliśmy i zachwycaliśmy się tak naprawdę jego pasją dla Chrystusa, jego pasją dla tego, żeby Ewangelia była głoszona, jego taką miłością, pogodzeniem się w pewnym sensie z tym, że no jest na ziemi i taka sytuacja mu się zdarzyła, że bywają ludzie, którzy tak jakby mu na złość głoszą Ewangelię, żeby jeszcze gorzej jego sprawa w sądzie się miała. I on z tą radością, pokojem, mając ciągle pasję, cel i wizję, jako jakby na życie, którą dostał bezpośrednio od Boga, że jego życie na ziemi ma o tyle sens, o ile głosi Ewangelię i do końca będzie ją zwiastował. Niesamowite było, ile pokoju w tym wszystkim jest i radości, mimo tak trudnej sytuacji. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyglądali się dalej, co pisze Paweł właśnie w liście do Filipian. Więc jeśli mamy nasze Biblię, czy to w telefonach, czy w papierowe, tradycyjne, to możemy otworzyć końcówkę 3 rozdziału. Ten sam Paweł pisze tutaj tak. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. To jest ciekawe, że my wszyscy mówimy o sobie, że jesteśmy naśladowcami Boga, że chcemy iść za Bogiem, naśladować Jezusa i czytając karty Ewangelii, rzeczywiście naśladujemy, jak on żył, jak funkcjonował. Natomiast prawda jest też taka i tutaj bardzo szybko, bo to jest pierwsze pokolenie, że tak powiem, jeszcze Chrystus niedawno był na ziemi. Oni już tak bezpośrednio z nim kontaktu nie mogli mieć. Musieli. I prawda jest taka, że my naśladujemy ludzi i uczymy się od ludzi. Całe życie uczymy się od ludzi. I też w ten sposób ludzie na nas patrzą i uczą się. Gdzieby nie był człowiek, tak jak tutaj jest napisane, bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. I to była jedna wersja, jaką Paweł miał. Albo będziecie mieć taki przykład, a później mówi, i tak będziecie postępować, a później pisze, bo jest jeszcze druga wersja. Ponieważ zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów, krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem, teraz też mówię ze łzami. Ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch, chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Czyli mówi, że są jeszcze wrogowie Chrystusa. Są, i mówi to ze smutkiem, mówi to, wspominałem o was i teraz mówię ze łzami, co pokazuje, że on ich znał, że to bardzo jest prawdopodobne, że to byli ludzie, którzy już byli z Bogiem, wierzyli, byli w Kościele i nagle z jakiegoś powodu, i ten powód też jest podany tutaj, ponieważ zawładnęło nimi to, co ziemskie, zaczęli być wrogami Chrystusa, wrogami krzyża. Czyli Paweł daje dwie możliwości, jak możecie żyć. Albo będziemy naśladować to, co dobre, albo druga wersja, możemy zacząć naśladować to, co prowadzi do zguby. I tu bardzo ostro wypowiada się z taką nawet lekką szyderą. Ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie. I pisze to ze łzami właśnie ze względu na ten, myślę, smutek, który temu towarzyszył, że znał tych ludzi. I co się wydarzyło z nimi? Zaczęli myśleć o tym, co ziemskie. I Paweł dalej pisze w 20 wersecie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też oczekujemy Zbawcy. Kiedy żyjąc tutaj na ziemi, ciągle toczymy bój o to, żeby pamiętać, że to nie nasz dom. I często o tym mówimy i nie nudzi nam się powtarzać, że nasza ojczyzna jest w niebie. Nie zostaliśmy w tym momencie w życiu. Najlepsze, co nas czeka, to czeka nas, jak ten świat się skończy. Najlepsze, co przed nami, to jak ten świat się zakończy i będziemy mogli być już w Królestwie Boga absolutnie w 100% bezpośrednio z Nim. To, co jest tutaj, ten przedsionek, możemy to nazwać, mamy pewien zadatek ducha, jest wiele cudownych rzeczy, które nas może spotkać i chwała Bogu, żyjemy w kraju, gdzie możemy naszą wiarę wyznawać i nie ma wojny i tak dalej. Ale najlepsze to dopiero jest po śmierci. I ta walka pomiędzy tym, co ziemskie i życie dla tego, co ziemskie i skupianie się na tym, co ziemskie i pogoń za tym, co ziemskie doprowadziła tych, którzy znali Chrystusa, że ostatecznie ich życie stało się antywzorem, a wręcz, że Pawłowi przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa, a on sam był, wiemy doskonale, prześladowcą Chrystusa i to w bardzo bezpośredni sposób. I mówi, i ich tak jakby przyrównuje do tego, co sam robił wcześniej. Więc bardzo trudna jest ta walka, że tak powiem, wybrać, czy żyć tutaj każdego dnia z troskami, które mamy każdego dnia, z trudnościami, które mamy każdego dnia. Nie da się ukryć, że żyjemy na ziemi i doświadczamy wszystkiego, co ziemskie, a jednocześnie nie zapomnieć, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało chwale. Uczyni to z mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Dlatego, pisze dalej już w 4 rozdziale Paweł, bracia moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu i ukochani. Ten werset, po tym zaraz jak pisze o tych trudach, o tych, którzy stali się wrogami Chrystusa, pisze teraz do tych, o których walczy, do których jest skierowany ten list. Mówi o nich, patrzcie jak pięknie, tęsknoto, radości i korono. Tęsknoto, radości, korono. Pokazuje, jaka była więź, ile życia musiał Paweł zostawić w życiu tych ludzi, że kiedy był tam w tym więzieniu, tak blisko, tak intymnie, tak zażyle myślał o nich. Moja tęsknoto, radości, korono. Skąd biorą się takie relacje, skąd biorą się takie więzi? Zacząłem się zastanawiać, jak to się stało. Przecież on skądś to musiało być. I zaraz mamy tutaj wyjaśnienie. Pisze, zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tak proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. Myślę, że te relacje, które mamy w Kościele, ja to tak lubię mówić, że takie przyspieszone tempo więzi. Że jednak jakoś tak jest, że kiedy się jest w Kościele, służy się w Kościele i toczy się ten bój, który oni też tu mieli, to zmaganie, jest napisane, one dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami. Że kiedy razem toczymy bój, kiedy razem się zmagamy o to, by Ewangelia była głoszona, kiedy razem poświęcamy część naszego życia, naszego czasu, naszych emocji, naszego trudu kosztem wolnego czasu, gdzie dajemy nasze wszystko, co mamy, co możemy dać ze względu na Ewangelię, ze względu na coś, co nie ma bezpośredniego często efektu tutaj na ziemi, ponieważ o życie wieczne walczymy. Ratujemy nie życie doczesne, chociaż często też tak wychodzi, bo żyć z Bogiem jest lepiej niż bez Boga, ale o życie wieczne jest walka, że to powoduje pewne więzi, które później efektem czego, kiedy Paweł był w więzieniu, pisał tęsknoto, radości i korono. Takich więzi nie doświadczy się w świecie. Takich więzi, które powstają na polu walki o wieczność innych osób i radość, która towarzyszy temu, kiedy doświadcza się, kiedy ktoś, gdzie wspólnie razem poświęciliśmy trud, żeby ktoś przyszedł do Chrystusa, jest nie do opisania. Każdemu życzę doświadczać tego jak najwięcej, kiedy można widzieć, kiedy ktoś przychodzi do Chrystusa, kiedy jego życie zaczyna być życiem z Bogiem, kiedy widać owoce tego. I to wśród tych, którzy się tym trudzą, budzi pewne więzi. Pewne więzi, które są Boże więzi, ponieważ my nie jesteśmy w stanie zrobić tego w pojedynkę. Nikt sam nie jest w stanie, ale po to Bóg stworzył Kościół, żebyśmy byli w tym razem, żebyśmy od siebie zależeli, żebyśmy byli trochę tak, jak słuchaliśmy 2 tygodnie temu, na łasce ludzi, też na łasce nas samych, w relacjach pomiędzy nami, żebyśmy ten bój i tą walkę i to zmaganie się o zbawienie wielu toczyli razem, ponieważ potrzebujemy siebie nawzajem i każdy jest potrzebny. I tutaj jesteś ciekawy, że on wymienia z imion osoby, z którymi on doskonale pamięta, z kim i tak jakby znając ich życie, znając ich obdarowanie, znając ich powołanie i mówi, zachęcam, apeluję, wołam, abyście były jednomyślne w Panu. Tak proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. Czyli doszły go jakoś słuchy, albo może znał charaktery tych pań, tych braci i wiedział, że może coś się dziać, ale najprawdopodobniej musiały go dojść jakieś słuchy, że coś pod jego nieobecność zaczyna być jakiś konflikt, jakaś niejednomyślność. I zachęca, i woła, i poświęca kawałek swojego listu i apeluje, bądźcie jednomyślni ze względu, pamiętajcie, jak razem walczyliśmy o to, co Boże, jak razem walczyliśmy o to, co najważniejsze. I diabeł nie śpi, tak jak nie spał wtedy, tak i nie śpi dzisiaj. Jest ten bój każdego dnia w Kościele, byśmy my byli razem, byśmy my byli jedno. To nie znaczy, że mamy się zawsze ze wszystkim zgadzać, to nie znaczy, że mamy sobie przytakiwać, ale ten bój o jedność serca, o te więzi, które się tworzą, kiedy zmagamy się dla Ewangelii. Zachęcam Ewodię, zachęcam Syntychę i I ja z tego miejsca zachęcam każdego i wołam, żebyśmy byli jednomyślni, żebyśmy mieli świadomość, tak jak Paweł w tym więzieniu, w jak trudnej sytuacji ktoś nie jest, czy życiowej, czy emocjonalnej, czy jakiejkolwiek, żeby mieć przed oczami cel, który mu przyświecał, zwiastowanie Ewangelii, żeby mieć tą perspektywę nieba, którą on miał, bo pisał, nasza ojczyzna nie jest tutaj, nasza ojczyzna jest w niebie. Kiedy zaczniemy walczyć i zmagać się z tym, co ziemskie między sobą, to skończymy tak jak ci wrogowie krzyża. Dlatego proszę Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem, innymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. Dalej pisze, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się w Panu. I widzę w tym tekście takie, że jest raz tak. Już tłumaczę o jakie raz tak chodzi. Raz Paweł pisze, jak wiele zależy od nas. Pisze, bądźcie naśladowcami. Bracia moi, tęsknoto, dbajcie o jedność. Tak? To zależy od nas. To jest nasza decyzja, co my ze waszym sercem, z naszymi ambicjami, z naszymi rzeczami zrobimy. A po chwili pisze, radujcie się w Panu, zawsze radujcie się w Panu. I ta radość tutaj, to słowo pochodzi rdzeniem, jest łaska. I to mówi wprost o radowaniu się z łaski. Czyli, że to są rzeczy, które nie zależą, że mamy świadomość, że łaska jest tym, co nas uzdalnia do zrobienia czegokolwiek. Że z łaski wszystko mamy. Ile byśmy się nie trudzili, mówi o tym trudzie, o zmaganiu się w boju dla Ewangelii, o trudzie głoszenia Ewangelii, ale mówi, ale z łaski to wszystko jest. Radujcie się w tym kontekście, radujcie się z łaski, którą macie każdego dnia. Zawsze powtarzam, radujcie się. I po chwili jest znowu w drugą stronę. Bądźcie znani wszystkim ze swej rzetelności, bo Pan jest blisko. Innymi słowy, w innym miejscu, wszystko, co robicie, czyńcie jak dla Pana. I to znowu zależy od nas. Mówi, nie bądźcie znani z tego, co mówicie, nie bądźcie znani z tego, co deklarujecie, tylko mówi, bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. A rzetelność sprawdza się wszędzie. W domu, jak się sprząta, zaraz będzie przykład, w pracy, w kościele, w nauce, w relacjach. Wszędzie, każda z tych rzeczy można widzieć, czy ktoś jest rzetelny, czy jest nierzetelny, czy mu zależy, czy mu nie zależy. I ja sobie zastanawiam, bo nie jestem zbyt rzetelny w sprzątaniu, małżonka wie, i zastanawiam się, jakbym sprzątał, gdybym rzeczywiście wierzył w to, że obok siedzi Bóg. Albo jak żona jest nade mną, to tak się czuję. Bo to jest tak napisane. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Jakby tak dosłownie spojrzeć na to, to świadomość tego, że rzeczywiście nie ma przestrzeni, żebyśmy byli sami. Nie ma takiego miejsca, gdzie można by było się ukryć. Że tą rzetelność, nawet jak jesteśmy sam na sam, nawet w takiej prozaicznej, codziennej czynności jak sprzątanie, Bóg widzi. Bóg widzi, jak się zachowujemy. Bóg widzi nasze motywacje. Bóg widzi, czy nam rzeczywiście zależy. I w tych drobnych rzeczach, i w tych ważniejszych. Bądźcie znani przede wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. I to znowu zależy od nas. I później jest dalej 6, werset 4 rozdziału. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Przestańcie martwić się o cokolwiek. I sobie powiedzcie Bogu, o co chodzi, z wdzięcznością, z radością za to, co już macie, ale przestańcie się martwić. Czyli było znowu rzecz, która zależy od nas, żeby być rzetelnym, a po chwili zdajcie sobie sprawę, że nie wszystko zależy od was. Zdajcie się na Boga, nie zamartwiajcie się. Zamartwiamy się rzeczami, na które nie mamy wpływu przede wszystkim. Chcielibyśmy mieć, jakbyśmy mieli władzę, środki, no to byśmy tę przestrzeń, o którą się martwimy, jakoś spowodowali, żeby się przestaniemy martwić. Natomiast z powodu nieposiadania wpływu, władzy na daną dziedziną życia, czy nad daną sytuacją, czy nad danym problemem, zaczynamy się martwić, zaczynamy się zamartwiać. I to zaczyna zżerać nas ta emocja od środka. A on mówi, przestańcie martwić się o cokolwiek. I mógł to też pisać w kontekście siebie samego bycia w więzieniu. Nie martwcie się. Nie martwcie się, bo wszystko, co wam jest potrzebne, jak będziecie się modlić, prosić Boga z wdzięcznością, będzie wam dane. Proście z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. I tu jest słowo módlcie się i to módlcie się znaczy właśnie kierować pragnienia do Boga. Tak to rozumiemy. Czyli kiedy wasze serce jest skierowane, kiedy szczerze przyjdziecie przed Jego oblicze i wtedy będziecie prosić, rozumiejąc, jak wiele mu już zawdzięczacie, bo z wdzięcznością jest napisane, żeby prosić. Jaki jest tego efekt? 7 werset. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Czyli znowu się rzecz, którą my możemy zrobić. My możemy się zdecydować się nie martwić, polegać na Bogu i modlić się. I kiedy się modlimy, efektem tego pokój Boży, i tutaj jest żydowskie pozdrowienie, ten pokój Boży mówi o Żydzi, jak się tym pozdrawiali, to życzyli sobie zdrowia, tak jakby na zdrowie trochę. Ich zdrowie będzie z tobą i całe ty, czyli nie tylko twoje ciało, ale i twoja dusza, czyli że naszej duszy będzie dobrze, będzie zanurzona w Bożym pokoju, którego nie ogarnie żaden umysł. Po ludzku jest niemożliwe, by mieć ten pokój. Że to będzie efekt, kiedy przyjaciele, ludzie, którzy nie znają Boga i będą się zastanawiać, dlaczego ten człowiek tak się zachowuje, skąd w nim jest tyle pokoju, tyle radości w otaczającej go trudnej sytuacji, skąd w nim jest tyle takiego zaufania, dlaczego tak nie walczy z życiem, tylko po prostu ufa. Co jest takiego niesamowitego? I to jest właśnie ten pokój Boży, którego żadna logika ludzka często nie wyjaśni. Nie jest w stanie wyjaśnić. I ten pokój Boży będzie strzegł naszych serc oraz naszych myśli. I później Paweł pisze właśnie, że jak ważne jest to, o czym myślimy. W 8 wersecie, w końcu bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Musimy patrzeć, o czym myślimy. Musimy patrzeć, o czym rozważamy. I trudne pytanie do nas wszystkich, o czym tak naprawdę większość czasu spędzamy i o czym rozmawiamy. Czy to z naszymi żonami, mężami, dziećmi, przyjaciółmi. Na czym spędzamy czas w tygodniu, kiedy możemy usiąść i porozważać? Czy rzeczywiście wszystko, o czym rozmawiamy, jest prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie? Nie chodzi tylko o mowę, czyli jakich słów używamy, ale przede wszystkim o tematykę. Bo to, o czym myślimy, to, o czym rozważamy, to, o czym rozmawiamy ze sobą, bardzo mocno pokazuje tak naprawdę, czym się zajmujemy w życiu, co jest dla nas ważne. A jeszcze w drugim ma efekt i to napędza nasze życie w tą stronę. Im bardziej o czym myślisz, im bardziej czegoś słuchasz, im bardziej coś rozważasz, tym bardziej chce ci się iść w tą stronę. I tak samo, jeśli słuchamy Słowa Bożego, jeśli skupiamy się na Bogu i o tym rozmawiamy, czy to w naszych małżeństwach, czy w relacjach, to naturalnym sposobem jest, że w tą stronę pójdzie nasze życie i de facto jest to też owoc tego, jak żyjemy. Natomiast jeśli głównie rozważamy, czy w następnym odcinku kolejnego serialu zginie ten pan, czy w tą stronę pójdzie fabuła, czy w tą stronę. I tylko i wyłącznie to, co jakby zewnętrzne, to, co ulotne tutaj na ziemi, a dzisiaj jest bardzo moda na seriale, więc nie bez powodu to mówię, jest tego niesamowicie dużo. Ciężko sobie by było wyobrazić, jak dużo można wyprodukować niesamowitych fabuł, którymi można się ekscytować, oglądać i wkręcać. A pisze tutaj Paweł, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. I tu przechodzimy do głównego punktu i chyba najtrudniejszego w tym wszystkim. Ponieważ Paweł pisze tak, kiedy już wymienił mnóstwo tych praktycznych zaleceń, których aż ciężko słuchać, pisze na koniec coś, co jest bardzo trudne. 9 werset. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście. I to już jest bardzo trudne, prawda? Żeby człowiek wprowadzał to, co słucha. Jakby, żeby nie tylko słuchał, nie tylko czytał, nie tylko się uczył, ale rzeczywiście wprowadził to w życie. O ile lepiej by nam się wszystkim żyło, o ile lepszym nawet miejscu Kościół by był, gdybyśmy w 100% wprowadzali to, co słyszymy, to, co czytamy i to, co jest nauczane. I mówię to tak samo do siebie, jak i do każdego z nas. Natomiast to jeszcze nie jest najtrudniejsze tutaj, bo nie skończyłem tego wersetu. Najtrudniejsze jest, moim zdaniem, to, jak on to kończy. Przeczytam jeszcze raz. Wprowadzajcie w życie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie. I to jest moment w życiu, jeśli sobie zadać takie pytanie, czy rzeczywiście to, jak żyję, wzór życia, czy rzeczywiście moja codzienność jest godna naśladowania na tyle, że byłbym w stanie wypowiedzieć z siebie takie zdanie. Bo Paweł, kiedy pisał ten list, nie wiedział, że jeszcze będzie świętym Pawłem, apostołem zapisanym na dziejach Testamentu przez następne 2000 lat, aż do skończenia świata czytanym. A miał taką pewność, że życie jego jest warte naśladowania. Że nie ma wyjątku, który byłby niewarty naśladowania. Że wszystko jest tak transparentne, tak przejrzyste, tak, że nawet te błędy, które popełniał, są, to jak z nich wyszedł, to jak się zachował, są warte naśladowania. Że nie ma w nim swego rodzaju ekskluzywności, czyli że on stoi w miejscu, w którym może nauczać, bo jest w trudnym położeniu, bo jest w więzieniu, więc mogę mówić, co chcę, bo mam taką trudną sytuację, że wszyscy musicie uszanować, co mówię. Ale mam pewną wyjątkową sytuację w życiu, której bym nie polecał, żeby inni tak żyli, ale ja mogę, bo jestem w tym wyjątkowym miejscu. Tylko mówi nie, mówi wszystko, coście usłyszeli, nauczyli, przyjęliście i widzieliście u mnie, to wprowadzajcie w życie. Tak bardzo był pewny tego, że warte jest jego życie naśladowania. I kiedy tak zaczyna się ten większy fragment, bracia moi, bądźcie naśladowcami wszyscy, razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Tu trochę skromniej, bo w nas. Ale tu mówi już bardzo wprost to, co widzieliście u mnie. I to pytanie, czy rzeczywiście wszystko to, co mówię, to, co przekazuję jako wierzący, co komunikuję swoim życiem, czy jestem godnym wzorem do naśladowania. Że nie jest tylko tak, że sobie zapisałem, że kiedy głosimy, rozmawiamy z kimś o Bogu, to tylko na ustach naszych jest tak jakby komunikat rób tak, jak mówię, tylko czy rzeczywiście jest nas rób i żyj tak, jak ja żyję. Bo owoc tego jest niesamowity, a Bóg pokoju będzie z wami. Mówi, róbcie tak, jak ja, a Bóg pokoju będzie z wami. To czy rzeczywiście to sposób, w jaki żyjemy, kiedy jesteśmy sami, kiedy tylko Bóg patrzy, nasza rzetelność, nasza postawa, nasz czas, jak z niego korzystamy. Czy rzeczywiście jest godne naśladowania, że mielibyśmy odwagę powiedzieć żyj tak jak ja, a Bóg pokoju będzie z tobą. Im dłużej człowiek jest wierzący, tym wkrada się często coś takiego. Im bardziej służy, im bardziej jest zaangażowany, że mnie pewne sprawy nie dotyczą. Czyli wszyscy jakoś wierzymy, a wiele razy miałem rozmów i sam sobie też to znajduję, że jeśli się chodzi o zgodę, to powiemy amen. Wierzymy, że tak trzeba. Ale w moim indywidualnym przypadku w tej jednej dziedzinie jest inaczej. I ta ekskluzywność, indywidualność już wielu długo wierzących i mężów Bożych, których czytamy i znamy historię, i pierw chwalebne z książek, a potem mniej chwalebne z internetu. Ta ekskluzywność dorosłego chrześcijaństwa może być bardzo zgubna. U Pawła nie było żadnego aspektu, który mógłby powiedzieć, jest napisane wszystko, co słyszeliście ode mnie, widzieliście i czego nauczałem i co przyjęliście, wprowadzajcie w życie. Ale u mnie. On doskonale wiedział, że kiedy żyje na tej ziemi, jest przykładem. I każdy, kto się o niego otrze, każdy, kto zobaczy jego życie, zobaczy jakby o co chodzi. Jak należy żyć, żeby co? Żeby Bóg pokoju był z wami. I o to się modlę, by każdy z nas, ja sam, byśmy mogli w pełni odwagi, ze szczerym sercem powiedzieć takie zdanie. Amen.